katecheza dotycząca znaczenia, powiedzmy sobie tak bardziej ogólnie, ciała człowieka i spotkania mężczyzny i kobiety, małżeństwa, przykazania nie cudzołóż również. Będę na ten temat mówił dzisiaj. Natomiast ustaliliśmy to tak dlatego, ponieważ za tydzień miało być spotkanie z małżeństwem, żeby było troszkę teologii, no a potem, żeby małżonkowie trochę powiedzieli, że może nie w kościele, ale w sali byłoby spotkanie. Niestety tam się troszeczkę coś pozmieniało. Ci Państwo nie mogą, Państwo babikowie wtedy, więc oni przyjdą 10 maja. Bardzo proszę Was, żebyście sobie tę datę zanotowali. Oczywiście co tydzień się spotykamy, ale żebyście szczególnie o tym pamiętali. Za tydzień natomiast będziemy się uczyć modlić na różańcu. Więc taka zmiana troszkę planów. Ciało człowieka. Patrzymy na krzyż i na figurę Pana Jezusa, który wisi na krzyżu, i uświadamiamy sobie, że to jest Bóg, który stał się człowiekiem, czyli przyjął ludzkie ciało. Widzimy, jakie ciało ma niesamowite znaczenie, jaka się w nim kryje niezwykła tajemnica, że Bóg przyjął nasze ludzkie ciało. Ciągle w Ewangeliach, które słyszymy o zmartwychwstaniu, ciągle ta cielesność tak bardzo się powtarza, podkreśla. Pan Jezus mówi, nie jestem duchem, ja mam ciało, mam kości, macie coś do jedzenia. Rybę smażoną je z apostołami. Ciało człowieka. Nasze ciało. Ciało nasze jest czymś, co będziemy mieć na wieczność. Nigdy go nie stracimy, bo to jest coś, co nam Pan Bóg dał i dzięki czemu jesteśmy ludźmi stworzonymi przez Boga. W kredo mówimy, wierzę w ciała zmartwychwstanie. Czasem ludzie, którzy nie za bardzo są za Pan Brat z katechizmem, może nie ze swojej winy, to czasem mają takie pojęcia, że człowiek to po śmierci to się staje aniołkiem. Albo tak może poetycko mówią, szczególnie o dzieciach, które zmarły, że się teraz jesteś aniołkiem w niebie, tak? No może to jest takie miłe, przyjemne powiedzenie, no, że po prostu ten ktoś jest w niebie, ale nie przekształcamy się w aniołki, nie stajemy się aniołami. Nie przekształcamy się tylko w jakiś czystego ducha. Naszym celem jest życie w ciele, tak jak Chrystus, który zmartwychwstał, na wieczność. Więc skoro to ciało jest tak, będzie żyć wiecznie, to jakie ono ma wielką wagę, jakie wielkie znaczenie. Jak trzeba odkryć, co znaczy, co oznacza, co Pan Bóg chciał powiedzieć nam i co tam zakodował, stwarzając nas. Bo coś chciał w tym ciele naszym zakodować, stwarzając nas. I dzisiaj przez te kilka chwil chciałbym o tym kodzie powiedzieć. Bo jest taki problem, że dzisiaj z wielu stron świata, z różnych miejsc, ludzi, kultury, filmów, wszyscy mówią o tym innym kodzie. Mówią, że ciało ma inny kod. Nie taki, jak ja powiem, że ma. Nie taki, jak Pan Bóg go włożył w ciało człowieka, tylko inny. I to jest niezmiernie, moi drodzy, ważne, żeby tego kodu nie pomylić. Bo jak człowiek uwierzy, że kod jest inny, to się to zawsze kończy jakąś katastrofą, zranieniami, zgubieniem drogi, zupełnym nieodkryciem całego piękna i szczęścia, jakie człowiek odkrywa w tym, kim jest. Więc kod. Jaki ten kod Pan Bóg zaprogramował w tym, że jesteśmy ciałem? Od razu powiem, że przede wszystkim ciało człowieka mówi o tym, że jesteśmy przeznaczeni do bycia darem. Darem. W ciele jest zaprogramowana miłość. Ciało to nie jest tylko jakiś system biologiczny, że się odżywia, funkcjonuje, musi być jakoś podtrzymywane przy życiu, jakieś ma instynkty samozachowawcze, bo to są ciała zwierząt. Pan Bóg, kiedy stwarzał człowieka, mimo że Bóg nie jest cielesny w swojej tajemnicy Trójcy Świętej, to jednak włożył coś również w to ciało z siebie, jakiś swój odblask, obraz. I tym czymś jest właśnie to, że ciało oznacza dar. Dar. Każdy z nas doświadczył tego daru i bez tego daru by nas tu nie było. Każdy z nas był w łonie matki naszych mam w środku i nieustannie doświadczaliśmy tego, że to jest dar i bez tego daru byśmy po prostu nie żyli. I ten dar oznacza ból i bezsenne noce i wszystko, co się wiąże z macierzyństwem. To jest po prostu dar. Już w tym widać, że ciało jest darem. Również nie byłoby tu nas i umarlibyśmy, gdyby nasza mama nas nie nosiła na rękach albo ktoś tą mamę jakoś zastępował, jeśli mamy nie było. Gdyby nas nie przytulał, gdyby nas po prostu tak zostawił tylko i odżywiał, to też byśmy umarli. Też byśmy umarli. Ciało więc człowieka jest potrzebne, ręce człowieka są potrzebne, serce człowieka jest potrzebne, żeby to dziecko przyjąć, przytulać, nosić, zanim ono jeszcze cokolwiek zrozumie, żeby samym dotykiem mu mówić, że jest przyjęte i kochane. Ciało jest darem i tym, co potrzebuje przyjęcia, co potrzebuje miłości, potrzebuje daru. Ale my wiemy, że w tym kodzie bardzo ważne miejsce, i do tego chciałbym teraz przejść, bardzo ważne miejsce zajmuje w tym kodzie ciała, bardzo ważne miejsce zajmuje to, że każdy z nas jest mężczyzną i kobietą. I dzisiaj ten kawałek kodu bardzo ważny jest jakby fałszowany przez świat. Ciągle nie wiadomo, znaczy wiadomo dlaczego. Diabeł nie znosi ciała. Diabeł nienawidzi ciała. Diabeł nienawidzi Bożego stworzenia, dlatego nieustannie będzie ten kod fałszował przez ludzi, którzy są albo świadomi, że to robią, albo są nieświadomi. Wszystko jedno, ale fałszują. Nie? Jesteśmy albo kobietą, albo mężczyzną. I nasza cielesność i płciowość i to, że jesteśmy mężczyznami lub kobietami, nie jest czymś, co jest jakoś zewnętrzne wobec nas. To nie jest tak, jakbyśmy rękawiczkę nałożyli na rękę i ta rękawiczka byłaby ciałem, a w środku byłoby coś takiego, jakaś dusza, która by kręciła tym ciałem. To nie jest dobry obraz. Nie da się tej rękawiczki oddzielić od ciała. Myśląc o rękawiczce, czasem można mieć wrażenie, że możemy to ciało wymieniać, zmieniać, przekształcać, wymyślać na nowo. Nie da się tego zrobić. I kto chce to zrobić, wymyślić na nowo, to zawsze siebie porani i innych porani. Czasem doświadczamy jakichś problemów z tożsamością. Ktoś może doświadczać tych problemów z tożsamością płciową, ale zawsze jest to problem. To jest cierpienie człowieka, jest to jakiś problem. Ale nie możemy powiedzieć, że to jest jakaś norma. Nie możemy powiedzieć, że taki był Boży zamysł. Człowiek może cierpieć, ale nie można powiedzieć, że po prostu my sobie możemy kształtować nasze ciało jak chcemy i wymyślać, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, czy może czymś pomiędzy. Tego się nie da wymyślić. To jest nam dane od Boga. To jest pierwsza część tego kodu. Pierwsza część tego kodu. Dlaczego to bardzo jasne rozróżnienie, jesteś mężczyzną, jesteś kobietą, jest takie istotne w tym kodzie, który nam Pan Bóg dał? Ponieważ w tej relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą odbija się to, kim jest Bóg. Kim jest Bóg? I tu jest chyba najbardziej wrażliwy moment, czy najbardziej wrażliwe miejsce, gdzie diabeł chce zniekształcić ten obraz, bo wie, że ta relacja mówi o Bogu. Mówi coś głębokiego o Bogu. Dlatego, że w tej relacji szczególnie widać, że Człowiek jest dla człowieka, mężczyzna jest dla kobiety, kobieta jest dla mężczyzny. I w ogóle nawet odkrywa, że jest kobieta, że jest kobietą, bo mężczyzna jest taką, mężczyzna odkrywa, że jest mężczyzną, bo jest kobietą. Mam z klerykami czasem zajęcia, znaczy co tydzień jakieś tam z prawa kanonicznego, ale czasem trochę tak obok prawa jakieś informacje przemycam, to jak przychodzimy do kanonu, który mówi o obowiązku celibatu, to mówię, że nie byliby w stanie żadnego celibatu ślubować, gdyby kobiet na świecie nie było. Dlatego, żeby celibat ślubować, czyli że ja moją męskość oddaję trochę na inny sposób Panu Bogu jako dar, nie? Nie na sposób małżeński, ale w inny sposób. Może to zrobić wyłącznie człowiek, który wie, że jest mężczyzną i to zdrowym mężczyzną. Wie, kim jest i może tą swoją męskość w taki sposób ofiarować. A wie, że jest mężczyzną dlatego, bo są kobiety. Po prostu. I vice versa oczywiście. Czyli widzimy, że w tym wzajemnym spotkaniu mężczyzn i kobiet jest coś ze wzajemnego daru, z wzajemnego odkrycia tożsamości. Ja dla ciebie, ty dla mnie. I to jest jakiś taki rodzaj nieustannego takiego tańca. Ja jestem dzięki tobie, ty jesteś dzięki mnie, ja się tobie chcę ofiarować, ty się chcesz mnie ofiarować. Ja nie mówię, że to zawsze się musi zrealizować w konkretnym spotkaniu. Ja jako ksiądz nie wchodzę w związek małżeński. Ale w każdym z nas, czy jest mężem, czy jest żoną, czy nim nie jest, czy nią nie jest, zawsze to bycie mężczyzną i kobietą, czyli bycie dla, jest głęboko wpisane w naszą naturę. To jest ten kod, bycie dla. Dla. I w teologii, czy w takim języku troszkę teologicznym, nazywa się to oblubieńczym sensem ciała. Spousal. Oblubieńczy sens ciała. Czyli to, że ciało jest darem. Ciało jest darem. I teraz przechodzimy do sfery najbardziej delikatnej. Do tego, co dzisiaj świat najbardziej zniekształca, do sfery seksualnej. Ja nawet nie lubię używać tego słowa seksualne, dlatego że ono jakby w naszym umyśle redukuje od razu to znaczenie ciała. Jakby do pewnej sfery, która nam się nie wiąże z całym człowiekiem, z darem, z przyjęciem daru, tylko gdzieś to jakoś odcinamy, redukujemy do pewnej sfery, pewnego działania. No ale będę tego słowa używał, żeby wiadomo było, o co chodzi, nie? Sfera seksualna. Ona nie jest oddzielona od całego znaczenia kobiety i mężczyzny, kobiecości i męskości. Nie jest oddzielona. I to wszystko jest dobre, co w naszym ciele mówi o męskości, o kobiecości i o tym, że to ciało również jest przeznaczone w jakiś sposób, czy tak skonstruowane przez Pana Boga, że jest darem również w akcie seksualnym dla drugiego człowieka płci przeciwnej. Mężczyzna dla kobiety, a kobieta dla mężczyzny. I ten akt, do którego w naturalny sposób relacja pomiędzy mężczyzną i kobietą ciąży, jeśli to jest relacja miłosna, ten akt ma swój specyficzny kod, swój specyficzny, jedyny kod, który Pan Bóg tam zaprogramował. Kod. I ten kod trzeba również odczytać. Czyli to jest taki kod w kodzie jeszcze. I tutaj jest pole największej walki, nie dzisiaj w świecie, bo ten kod jest nieustannie fałszowany. Jeśli ktokolwiek mówi, nie wiem, w internecie nawet gdzieś tam coś zamieści i powie o tym kodzie, tak jak to Pan Bóg przewidział, to czasem może być nawet, może się to skończyć na przykład zablokowaniem twojego profilu na Facebooku, nie? Bo dzisiaj świat jest taki, że on nie cierpi tych kodów prawdziwych. Chociażbyś mówił o miłości, o prawdzie, o Panu Bogu, nie występował z żadnym jakimś rodzajem oskarżeń, nienawiści, to jednak możesz się spotkać z czymś takim, że cię zablokują na różnych tam forach internetowych, bo właśnie. Bo się ten kot nie podoba. Jaki to jest kot? W akcie seksualnym ciało człowieka mówi. Jan Paweł II mówi o specyficznej mowie ciała. To dla siostry Marty taka informacja, że to nie jest body language, tylko language of the body. To są dwa różne znaczenia w języku angielskim. Akt seksualny mówi o tym, że człowiek do końca cały oddaje się drugiemu człowiekowi. I nad tym się trzeba chwilę zatrzymać, bo jeśli człowiek tego nie zrozumie i nie przyjmie, nie odkryje, to nie pójdzie dalej w zrozumieniu tego kodu. Wszystko jedno, czy ktoś to przyjmuje w swojej głowie, czy nie, czy akceptuje, czy nie, czy ma inne wyobrażenia na temat znaczenia tego aktu, to ciało w tym akcie obiektywnie mówi: ja jestem cały dla ciebie, ty jesteś cała dla mnie. Nie? I odwrotnie, nie? Ja jestem cała dla ciebie, ty jesteś cały dla mnie. W tej relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą ciało mówi zawsze to samo. Wszystko jedno, czy ci, którzy współżyją ze sobą, zgadzają się z tym, czy się nie zgadzają, czy mają w głowie to, czy mają co innego. Zawsze ciało mówi właśnie to. To jest ta mowa ciała, o której mówi Jan Paweł II. To coś zaprogramowanego przez Boga, co oznacza miłość. W języku polskim, nawet jeśli ktoś zupełnie o tym nie myśli, o tych wszystkich znaczeniach, mówi się czasem, ona się jemu oddała. Nie? Mówi się w ten sposób. O mężczyźnie raczej mniej, natomiast o kobiecie bardziej. Oddała się mu. I nawet w mowie potocznej wyrażana jest ta prawda, intuicyjnie wręcz. Dlatego, że szczególnie kobieta, w tym akcie daje wszystko. Mężczyzna też, chociaż on może być narażony na większy rodzaj egoizmu w tym akcie, większą pokusę zafałszowania tego aktu. Natomiast kobieta zawsze daje wszystko. Nawet jeśli w głowie ma co innego i mówi, że to nie ma większego znaczenia, albo przypisuje inne znaczenie do tego aktu. Daje wszystko. Daje po prostu całą swoją kobiecość, całą swoją intymność. Papież Jan Paweł II, kiedy opisuje ten akt swoim językiem teologicznym, mówi, że mężczyzna i kobieta sięgają w tym momencie do dna, może tam jest inne słowo użyte, ale do jakiegoś dna, do sedna swojej własnej tożsamości przez ten akt. Nie? Czyli w jakiś sposób odkrywają do samego końca, że są kobietą i mężczyzną, że są darem wzajemnym dla siebie. Nie ma bardziej głębszego aktu, jaki może nastąpić, czy relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą, jak właśnie to. I to jest akt święty, zaplanowany przez Boga, dobry i piękny, który mówi: cały dla ciebie, cała dla ciebie, cały. Nie? Obiektywnie tak jest. Jeśli podchodzimy do tych spraw bez uprzedzenia, nawet bez jakichś religijnych tam specjalnych nawet świadomości przykazań, to odkryjemy. Jeśli ktoś jest wrażliwy na tyle i nie ma uprzedzeń, to odkryje, że ten akt coś znaczy. Już często to powtarzam w różnych takich właśnie konferencjach na ten temat, że kiedyś jeden taki ateista, który był takim człowiekiem bardzo permisywnym, zupełnie mu nie zależało na jakichś głębszych relacjach, miał wiele relacji z kobietami, nie? Seksualnych. I z taką nutą rozczarowania w pewnym momencie przyznał, że żadna kobieta, nawet ateistka, która nie przejmowała się żadnymi przykazaniami, żadna kobieta, która z nim współżyła, nie zdarzyło się, żeby nie chciała od tej relacji, po tym akcie seksualnym, nie chciałaby z tej relacji czegoś więcej. Nie? On to mówił z rozczarowaniem. Nie? A tak naprawdę to te wszystkie kobiety, po prostu w nich się budziło choćby nawet nie wierzyły, w nich się budziło to, że to musi coś więcej znaczyć niż tylko ta noc czy ta chwila. To musi coś więcej znaczyć. To nie może nie znaczyć nic więcej, bo jak to nie znaczy nic więcej, to znaczy, no właśnie. Wtedy człowiek staje przed jakąś czarną dziurą, jakąś raną. Jak to tak się nie da, to tak nie można. Nie? Nawet jeśli jest niewierzący. Więc to oznacza cały i cała. A więc jeśli to jest cały i cała, no to jak możemy ten akt seksualny nazwać? Ten akt seksualny możemy nazwać małżeńskim. On zawsze jest małżeński. Ktoś powie, no jak to małżeński? Tyle ludzi nie żyje w małżeństwie, a współżyje. No tak. Ale ten akt jest zawsze małżeński. Dlaczego? Dlatego, że on mówi obiektywnie zawsze o małżeństwie. To znaczy albo potwierdza, że ci ludzie żyją w małżeństwie, więc są do końca dla siebie, darem, cali, albo woła o małżeństwo. Woła, woła. Jakby ciało mogło wołać w tym akcie u ludzi, którzy nie są małżonkami, a podejmują takie współżycie, to by wołało. Dlaczego kłamiecie? Dlaczego tak się nie kochacie? Dlaczego tak naprawdę nie ofiarujecie siebie do końca i żeby ten akt był naprawdę rzeczywiście prawdziwy? Żeby rzeczywiście wyrażał to, co wasze serce i wasze ciało do końca chcą powiedzieć. Nie? Do końca, do końca. Wtedy ten akt prowadzi do szczęścia, jeśli rzeczywiście jest prawdziwy. A jest wyłącznie prawdziwy wtedy, kiedy jest w małżeństwie. Dlaczego? Dlatego, że żeby ludzie byli sobie do końca nawzajem oddani, czyli cali oddani, do końca oddani, no to trzeba coś ze sobą zrobić. No i to się robi właśnie tutaj. Tu się kładzie klęczniki. Kobieta się ubiera piękną, białą suknię, mężczyzna piękny garnitur. Stają naprzeciwko kapłana, który wiąże ich ręce stułą, no i oni mówią do siebie, biorę sobie ciebie za żonę, biorę sobie ciebie nam za męża i ślubuję ci to i że cię nie opuszczasz do śmierci. I wtedy to nie są tylko jakieś słowa wypowiedziane, wiecie, słowa, jakiś rodzaj obietnicy czegoś tam. Tylko coś się wtedy z nimi dzieje. Oni się zmieniają. Oni się sobie nawzajem dają i stają się oddanymi do samego końca. W nich jest jakaś taka pieczęć. Chociażby byli od siebie 5000 kilometrów od siebie, ktoś chociażby ich rozdzielili, chociażby z różnych przyczyn nie mogli się ze sobą długo spotkać, to jeśli to sobie powiedzieli tutaj przed tym ołtarzem, to jest w nich taka pieczęć. To jest ta kobieta, jej tożsamość. To jest jaka? Jaki jest jej dowód osobisty? Nie ten dowód osobisty, który tam wyciąga, tylko jej dowodem osobistym jest to, że jest oddana temu konkretnemu człowiekowi, temu konkretnemu mężczyźnie. To sięga najgłębszego centrum jej tożsamości. Dawniej odzwierciedlało się to nawet w takich różnych sformułowaniach, w nazwiskach, tak? Czy w pewnych takich stwierdzeniach, które dzisiaj się pewnie kobietom nie podobają, bo one troszkę podkreślały rangę mężczyzny, nie? Mówiło się pani profesorowa, pani, nie wiem, pani doktorowa, czy pani jaka jeszcze, pani radcowa, tak? Określano często kobietę od zawodu mężczyzny, nie? Oczywiście wyszliśmy już z tego czasu. To nie chodzi o to, że kobieta nie może być na jakichkolwiek wysokich stanowiskach, ale było w tych nazywnictwie coś prawdziwego, oprócz tego, że podkreślało rangę mężczyzny może przesadnie, nie? Podkreślało to, że ona jest mu oddana, nie? Ona jest mu oddana i w tym nazywaniu tej kobiety się to odzwierciedlało. No oczywiście powinno się to też odzwierciedlić w nazywaniu mężczyzny, nie? Możemy coś wymyślić, nie? Może się przyjmie w języku, bo to jest oczywiście wzajemne. To jest oczywiście wzajemne. Tam musi być to symetryczne. Czyli człowiek, który zawiera małżeństwo, się zmienia. Jest w nim coś nowego. On jest inny. To nie jest po prostu wypowiedzenie paru słów i jakaś obietnica. Bo często ludzie, którzy ze sobą mieszkają przed ślubem. Dzisiaj jest to bardzo, bardzo powszechne. mieszkają i współżyją oczywiście. Mówią, my się kochamy. Jaka jest różnica przed ślubem czy po ślubie? Uważają ślub, nie wiem dlaczego. To jest właśnie ten fałszywy kod, który skądś przyszedł. Uważają ślub za jakąś taką, za jakiś rodzaj formalności. Albo cywilnej, albo religijnej. Jakiś taki rodzaj ceremonii, który właściwie nic tak do końca nie zmienia w ich relacji. Naprawdę on zmienia coś w ich relacji. Bardzo głęboko zmienia w ich relacji. Są kimś innym, są nawzajem sobie siebie oddanym. Nie? A jeśli żyją razem, bez tego oddania, i każdy z nich ma kluczyk w kieszeni. Ja to nazywam tym kluczykiem w kieszeni. Nie? Małżeństwo możemy trochę porównać, no, ze słabościami tego porównania oczywiście, ale możemy porównać, że zamykamy jakąś kłódkę, tak? Nie? Wiążemy się i zamykamy kłódkę, kluczyk wyrzucamy do rzeki. Tak? Czasem na moście tutaj w Krakowie są takie kłódki powieszone. Bynajmniej nie małżonków, tylko tych, którzy sobie wyznają miłość. Wieszają kłódkę i kluczyk, nie wiem, chyba wyrzucają do rzeki. Małżeństwo, zawarcie małżeństwa to jest takim zamknięciem kłódki i wyrzuceniem kluczyka do rzeki. I to, że ktoś nie ma kluczyka w kieszeni do tej kłódki, świadczy o tym, że prawdziwie kocha. Ktoś, kto nie ma tego kluczyka w kieszeni i nigdy go mieć nie będzie, bo go wyrzucił do rzeki, świadczy o tym, że drugiego kocha. Że się mu oddał do końca. Bo jak ma kluczyk w kieszeni, że może tą kłódkę zawsze otworzyć, na wszelki wypadek, bo przecież możemy się jakoś pokłócić, może ona się okazać jakąś jędzą, a on jakimś psychopatą, tak? To mamy kluczyki w kieszeni. I robimy z naszymi ciałami tak, jakbyśmy byli do końca oddani, ale tak naprawdę kluczyki mamy w kieszeni. I to strasznie rani, wiecie? To strasznie rani. To robi coś w człowieku, co mu potem trudno jest mu odkryć prawdziwą miłość. Może oczywiście to zrobić, może się nawrócić, może odkryć prawdziwy kod, ale będzie trudniej, niż gdyby to było tak, jak Pan Bóg przykazał. Nie? Zrobiono badania socjologiczne, które też są bardzo niepopularne, bardzo niepoprawne politycznie można powiedzieć. Z tych badań wynika, że ludzie, którzy mieszkają ze sobą przed ślubem, mają kilkukrotnie bardziej większe prawdopodobieństwo rozpadu ich małżeństwa, jeśli zawrą związek, niż ci, którzy przed ślubem ze sobą nie mieszkali. Kilkakrotnie większe jest niebezpieczeństwo rozpadu związku. Natomiast dzisiejszy świat mówi dokładnie odwrotnie. Musisz się dopasować, poznać, tak? Dopasować absolutnie do samego końca i wtedy będzie fajnie. Jest dokładnie odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś ma długie lata kluczyk w kieszeni i nagle idzie do ślubu i mu ten kluczyk ktoś zabiera albo mu mówi, dawaj teraz ten kluczyk, to on jest spanikowany. Spanikowany. Spanikowany, nie? I nawet są często takie, może nie często, ale czasem bywają takie przedziwne syndromy, takie przedziwne zjawiska, że ludzie żyją ze sobą 7 lat, 8, 10 w związku nieformalnym, tak jak małżonkowie, współżyjąc ze sobą, biorą ślub i po 3 miesiącach się rozstają. Ktoś otwiera takie oczy, to po co ten ślub brali? Ale to jest jakoś wytłumaczalne właśnie tym zagubieniem w rozpoznawaniu tego kodu miłości, kodu kobiecości, męskości, całkowitości daru wzajemnego, nie? Który Pan Bóg wpisał w ciało mężczyzny i kobiety, we wszystkie ciała mężczyzn i kobiet, dokładnie tak samo. Ciało jest darem wzajemnym. Do tego stopnia ciało jest czymś takim pięknym i takim pięknym znakiem, że Pan Bóg się nie boi w Piśmie Świętym określać swojej miłości do człowieka i do ludu wybranego na wzór miłości małżeńskiej. Jak będziecie czytać Pismo Święte, to będziecie to widzieć w wielu miejscach. Do tego stopnia, że takiemu jednemu prorokowi, Ozeaszowi, Pan Bóg, wiecie co mu kazał zrobić? Kazał mu poślubić prostytutkę. Dlaczego mu kazał poślubić prostytutkę? Żeby ten prorok był znakiem tego, co czuje Bóg w stosunku do swojej oblubienicy, czyli ludu wybranego, który jest Bogu niewierny. To był taki negatywny przykład, ale są też piękne, są piękne obrazy, nie? Tej miłości, która jest miłością na wzór oblubieńczy. I również, kiedy dotykamy tajemnicy miłości Boga w Chrystusie, też teologia, mistycy, święci będą często używać języka małżeńskiego, języka oblubieńczego. I jeśli ktoś nie potrafi odczytać tego kodu w sobie, w życiu, to nie zrozumie tych wszystkich obrazów, tego piękna. Nie zrozumie po prostu. Będzie zszokowany i jakoś może nawet zgorszony, kiedy usłyszy, że jacyś święci mówią, że krzyż, ten drewniany krzyż, na którym Jezus wisi, jest nazywany małżeńskim łożem, na którym Bóg poślubił człowieka. Małżeńskim łożem, na którym Bóg poślubił i dopełnił związek z człowiekiem, oddając swoje ciało właśnie tak, do śmierci. Ja czasem, celebrując śluby, mówię trochę ich tak, chcąc ożywić narzeczonych, mówię tak, słuchajcie, zaraz powiecie bardzo ważne słowo wobec siebie. No oni tak cypafaczą, co może to będzie miłość, może coś. Ja mówię, nie, to będzie słowo śmierć. Nie opuszczę cię aż do śmierci. Do śmierci. I to słowo śmierć oznacza miłość i miłość do samego końca. Ale my wiemy, co ono oznacza właśnie patrząc na to łoże małżeńskie. To jest łoże małżeńskie, na którym Bóg żeni się ze swoją oblubienicą, oddając za nią życie. Dopełnia ten związek do samego dna. I jeszcze jedno na koniec. Bardzo ważny jest pierwszy akt seksualny w małżeństwie sakramentalnym chrześcijan. Ludzie o tym często nie wiedzą. Często współżyją przed ślubem, więc ten pierwszy akt po ślubie nie jest dla nich jakimś czymś wyjątkowym. Ale pierwszy akt małżeński po ślubie jest niesamowicie ważny. Dlaczego? Dlatego, że jest to część sakramentu małżeństwa. Niektórzy to słyszą, to też są zszokowani, że część celebracji sakramentu dokonuje się w kościele, a część dokonuje się w sypialni. Jedna jest publiczna, a druga jest intymna i tylko przeznaczona dla tych dwojga. Tutaj oddają siebie nawzajem, mówiąc to, nie? Aktem woli, mówiąc. A kiedy idą do sypialni, zaraz po tym wydarzeniu, po raz pierwszy i współżyją ze sobą, to wtedy dopełniają ten związek. Do tego stopnia jest to ważne i do tego stopnia ta sakramentalność, czyli to znaczenie tego aktu jest ważne, że takiego małżeństwa, które zostało dopełnione, nie można rozwiązać. Nawet papież go nie może rozwiązać. A jeszcze przed tym aktem go można rozwiązać. Takie jest znaczenie tego aktu. Podziękujmy Bogu za nasze ciała, za to, że jesteśmy mężczyznami albo kobietami. Że odkrywamy w tym ciele powołanie do miłości. Można je realizować na sposób małżeński, a można je realizować w inny sposób. Chrystus mówi, że można odkryć dzięki Jego jakiejś łasce i darowi inny sposób. W dziewictwie, w celibacie, ale to też jest oddanie siebie w darze. Podziękujmy Mu za to, że jesteśmy darem dla innych. I prośmy, żebyśmy te nasze ciała zachowali w wielkiej czystości, to znaczy w takim wielkim szacunku dla tajemnicy Boga, który w nas i w ciałach, w tym, co się z tym ciałem wiąże, jest. Amen. Przepraszam, dzisiaj było trochę dłużej, ja bym musiał. Jeśli ktoś ma jeszcze siłę, to...